Szepty horroru. Urbex Paranormal. Autor Paweł Kraczkowski. Występują Katarzyna Kanabus, Marta Rodziejczak, Gabriela Olechowska, Tomasz Osica, Mateusz Otłowski, Mikołaj Śliwa, Maciej Dybowski. Część szósta.
Oboje przykucnęli pod ścianą, naprzeciw tych masywnych, niechętnie wcześniej wpuszczających ich do środka drzwi. Zardzewiałe zawiasy stawiały opór za każdym razem, kiedy próbowali je otworzyć lub szerzej uchylić. Teraz pozostawały przymknięte na 1/3 szerokości, tak by odgrodzić przestrzeń gabinetu od reszty budynku, a równocześnie dać bezpośredni wgląd na znajdującą się wewnątrz Zośkę. Marek miał wrażenie, że jasna wstęga uchylonego wejścia odcina się na tle ciemnych ścian i za oknem mroku stopniowo ciemnieje. Przetarł oczy, zwalając to na karb wcześniej odczuwanego zmęczenia. Pomyślał, że podobnie jak wcześniej czerwone punkciki widział za lub na szybie, tak teraz cały obraz lekko traci na wyrazistości z powodu znużenia. Nagle jednak Sylwia szarpnęła go za rękaw.
Widzisz to?
Wyszeptała nerwowo.
Co?
I chociaż widział wyraźnie, wolał się upewnić, że mówią o tym samym.
To!
Palec wskazujący Sylwii poszybował w kierunku głębokiej czerni ziejącej niczym pusta otchłań kosmosu z jeszcze przed momentem jasnego wnętrza gabinetu. Obydwoje zerwali się na równe nogi. Ułamek sekundy stuporu, w jaki wpadli oszołomieni tym zjawiskiem, minął. Ruszyli do przodu w kierunku drzwi, ale w tym momencie te zatrzasnęły się z potwornym hukiem. Marek w ostatnim momencie zdołał wyhamować impet pędzących na siebie drzwi, wyciągając przed siebie ręce. Sylwia wpadła na drugie skrzydło portalu wiodącego do wewnątrz, jednak wcześniej przez nich nieotwieralnego.
Hej! Co jest?
Usłyszeli wrzask z drugiego końca korytarza. To Paweł próbował się dowiedzieć, co to za hałas.
Zośka? Zośka!
Tym razem to Marek krzyczał jak oparzony, równocześnie waląc na przemian to pięściami, to otwartymi dłońmi o drewnianą powierzchnię, odgradzającą ich od przyjaciółki. Eryk i Paweł dobiegli do nich z włączonymi latarkami kilka sekund później.
Co jest?
Nie wiemy! Drzwi się zatrzasnęły, tam było ciemno i tak czarno.
Próbowała sklecić sensowną odpowiedź, jednak trzęsącym się ze zdenerwowania głosem. Nerwy powodowały, że zaczynała się też lekko jąkać. Tymczasem Marek nie przestawał walczyć z zatrzaśniętymi drzwiami, próbując dostać się do środka.
Kurwa, co tak stoicie? Nic nie widzieliście? Tam wszystko zgasło. Nie widzieliście na ekranie? No co jest? Kurwa, pomóżcie, no!
Uspokój się! Co jest? Marek!
Zośka jest w środku. Drzwi się zatrzasnęły. Wszystkie światła w środku zgasły, a wy nic?
Dużo spokojniejszym głosem jednak, nadal dysząc ciężko od zakończonego przed momentem wysiłku, rzucił z wyrzutem do stojących przed nim kompanów.
Nagle w środku było nie ciemno, ale...
Sylwia szukała w myślach odpowiedniego słowa, jednak nie mając pojęcia, jak określić inaczej przepastną pustkę, powiedziała po prostu czarno. Eryk spojrzał na Pawła. A potem oddalił się, znikając w holu. Po paru sekundach wrócił do nich z otwartym laptopem na ramieniu.
Co wy gadacie? Przecież Zośka siedzi na środku pokoju, jak wcześniej. Cały czas tak siedzi. Aż dziw, że to łomotanie...
Przerwał, zdając sobie sprawę z tego, co właśnie dotarło do jego świadomości.
Kurwa, Marek. Tych drzwi nie zatrzasnął przeciąg?
Wpatrywał się w obraz przekazywany na żywo z perspektywy przebywającej wewnątrz koleżanki.
Ja pierdolę. Co to kurwa jest?
Odwrócił się do reszty tak, aby i oni zobaczyli, co wyświetla trzymany przez niego sprzęt. Wszyscy czworo oniemieli. Sylwia zamarła z rozdziawionymi ustami. Marek zareagował najszybciej. Zaczął ponownie szarpać i uderzać w zablokowane drzwi. Paweł trzęsącymi się rękami przymknął wieko komputera i puścił się biegiem w kierunku ich centrali.
Szybko! Chodźcie tutaj!
Wrzasnął, kiedy zatrzymał się po właściwej stronie rozstawionych ekranów. Sylwia z Erykiem dobiegli do niego niemal natychmiast. Marek jeszcze kilka razy kopnął w drzwi, ale widząc bezsens swoich działań, i on dołączył do wgapiającej się na coś w skupieniu pozostałej trójki. Po chwili zrozumiał ich zaaferowanie. stanął za plecami siedzącego na skrzynce Pawła. Pochylił się podobnie jak reszta, zbliżając twarz i pozwalając, żeby łuna ledowego światła mocniej oświetlała jego oblicze. Równocześnie dzięki temu na podzielonym na cztery części podglądzie z kamer mógł dostrzec więcej szczegółów. Na każdej ćwiartce przekazywanego obrazu, zamiast chłodnego światła lamp LED-owych, wyświetlane były w świetle lamp naftowych i świec z kandelabrów przekazy w pełni umeblowanych pomieszczeń, w doskonałej kondycji. Ponownie żadne z nich się nie odzywało, trwając w niemym szoku na widok tego, co mają przed oczami, mimo że znajdowali się w zniszczonym, pustym i obskurnym holu zrujnowanego dworku. Wszyscy, sądząc po reakcji, zdawali się widzieć te same obrazy. Paweł, mimo chęci użycia myszki, kliknięcia w jedną z części podzielonego ekranu, żeby ją powiększyć, jedynie ruszył delikatnie kursorem. Zamarł w połowie wykonywanego ruchu, zatrzymany dłonią Marka.
Nie ruszaj, bo może zniknąć.
Usłyszeli spokojny, przyciszony, odrobinę jakby niepewny głos Marka. Pomieszczenia były zapełnione meblami, dywanami, roślinami i bibelotami. Rozpoznali we zgłowie łóżka, które kilkadziesiąt minut temu widzieli na górze zniszczone i oparte o ścianę. Poznali też toaletkę, która pozostawiła ciemniejszy ślad na ścianie. W miejscu plamy na podłodze, gdzie zginęła Helena, leżał duży, owalny dywan w odcieniach czerwieni, czerni lub szarości, które w pomarańczowym blasku płomieni nie były możliwe do prawidłowego określenia. Na kamerze z gabinetu rejestrowany był obraz bogato wyposażonego w skórzaną kanapę w stylu angielskim, pasujących do niej foteli, masywnego biurka, sekretarzyka, kilku witryn i komód pokoju. Ciemnobrązowa bałazeria na ścianach, mosiężne lampy na biurku, którego marmurowa płyta blatu była cała, a nie pęknięta, jak widzieli to raptem kilka chwil temu. Na kinkietach wisiały zielone szklane abażury, idealnie pasujące kształtem i kolorem do tych zamocowanych na lampach biurowych, tylko nieco mniejsze. Na dywanie, tuż przed niziutką ławą lub też stolikiem kawowym, siedziała po turecku odwrócona bokiem do kamery Zośka. Miała zamknięte oczy. Wokół niej na dywanie znajdowały się rozstawione wcześniej przez nią płonące świece. Nagle w górnej części prawego monitora dostrzegli ruch. W zasadzie to Eryk wskazał bez słowa palcem ten fragment ich pola obserwacji. Żadne z nich nie mogło uwierzyć w to, co tam zobaczyli.
Ja pierdolę.
Powiedział Paweł.
No ja się nie dziwię.
Dodała Sylwia. W kadrze zamontowanej kamery pojawiły się dwie dziewczynki, ubrane w długie, jasne koszule. Obie na wierzch założone miały krótkie, rozpinane sweterki albo jakiegoś rodzaju okrycia wierzchnie z rękawami 3/4 i stójkami zamiast kołnierzy. Radośnie dokazywały, szczebiotały i pokazywały sobie nawzajem jakieś drobne przedmioty. Z tej perspektywy obserwatorzy nie byli w stanie zobaczyć, co dokładnie pokazywały. Nie słyszeli też ich rozmów, ani nawet głosów. Te kamery nie przekazywały dźwięku. Eryk znów wskazał palcem na inny fragment. Tam spostrzegli siedzącą przed lustrem kobietę. Szczotkowała długie, sięgające pasa włosy. Ona również była odziana w długą nocną koszulę, jednak na wierzch zarzucony miała wielobarwny, zdobiony we wzory szlafrok. Na ekranie laptopa, który pozostał przymknięty, jednak leżał w zasięgu widzenia perfekcyjnego, zobaczyli nagły rozbłysk światła. Paweł nieco zbyt energicznie otworzył go, powodując, że dolna część z klawiaturą aż podskoczyła na zaaranżowanym stoliku. Zośka rozglądała się wokoło, a dzięki nowej zabawce oni wszyscy wraz z nią.
Hej, chyba się ocknęła!
Wskazał na ekran po prawej od laptopa Eryk.
No nie wiem, czy ocknęła, ale oczy ma otwarte.
Dodał Paweł, decydując się jednak na rozwinięcie podglądu z kamer w gabinecie na całą wielkość ekranu monitora. Dzięki temu obok siebie mieli obraz pomieszczenia i znajdującej się w nim Zośki, a zaraz obok jej punkt widzenia.
Widzicie to, co ja?
Usłyszeli skrzykliwy głos Zośki dobiegający z laptopa.
Mam nadzieję, że tak. Rany. Jeszcze nigdy nie miałam takiej wizji. Nigdy nie wyglądało to tak realistycznie.
Zośka rozglądała się po pokoju. Robiła to metodycznie. Przesuwając głowę spokojnymi ruchami, tak że przesłany obraz wyglądał jak panoramowanie ze statywu, a nie z głowy kogoś, kto nagle znalazł się w zupełnie odmiennym miejscu niż to, do którego wszedł.
Nie wiem, czy mnie słyszycie, czy widzicie to, co ja. Nie mam pojęcia, czy to jest jawa, czy to wszystko jest wyłącznie w mojej głowie, ale to wszystko wygląda tak realnie, że chciałoby się tego dotknąć.
Wyciągnęła przed siebie rękę, spoczywającą dotąd na kolanie i złapała za stolik przed sobą.
O kuźwa! Ja pierniczę! To jest prawdziwe!
Głos Zośki uciekł w wysokie rejestry. Z podniecenia zaczęła wręcz piszczeć. Markowi kącik ust uciekł w górę. Rozbawiła go reakcja przyjaciółki. I jednak ciągle w tyle głowy siedziała mu myśl, że wolałby być tam z nią. Na wszelki wypadek. Zośka opuściła obie dłonie i dotknęła dywanu. Jej fascynacja zaistniałą sytuacją trwała dalej. Chwilę później odwróciła się, opierając na rękach i wstając powoli. Spojrzała na zatrzaśnięte drzwi. Podeszła do nich. Chwyciła błyszczącą, wypolerowaną klamkę i spróbowała je otworzyć. Nic. Nawet nie drgnęły.
Cholera. Czyli jednak raczej nie widzicie tego, co ja. Jestem w jakiejś zamkniętej wizji. I w dodatku gadam sama do siebie.
Podeszła do witryny po prawej stronie drzwi. W środku znajdowały się oprawione w skórę książki. Na ich grzbietach wytłoczone i ozdobione złotą farbą widniały tytuły napisane ozdobną czcionką. Kilka z nich mogli odczytać, ale reszta nie była na tyle wyraźna. Poniżej znajdowały się jakieś bibeloty. Porcelanowa zapalniczka do cygar, ozdobny nóż do listów, jakiś rodzaj fajki bądź uchwytu do palania papierosów. Trudno zgadnąć, bo kształt przypominał fajkę, ale rozmiar już nie bardzo. Dwa osobne porcelanowe półmiski okazały się popielniczkami. Zośka przelotnie spojrzała na kontrastujący z wystrojem tego miejsca stojący w kącie statyw, a na nim umieszczoną kamerę. Lampa doświetlająca błyszczała, jednak wewnątrz gabinetu trudno było szukać jej bladego blasku. Podobnie jak z pozostałych dwóch ustawionych przed sesją urządzeń. Na parapetach okien dostrzegła rozsypaną tam przez nią sól. Pozostali również zauważyli, że pomimo powrotu pomieszczeń do dawnej świetności, przedmioty pozostawione przez nich w trakcie badań nadal tam były, a przebywające na piętrze kobiety zdawały się ich nie zauważać. Nagle obraz z ekranu laptopa został szarpnięty. Energiczny ruch głowy, upadek Zośki lub zerwanie przez nią opaski z kamerą to tylko kilka pomysłów i to tylko tych mniej groźnych, które przemknęły przez umysł Marka. Na szczęście okazało się, że to tylko ta pierwsza możliwość.
Coś usłyszałam. Jakiś hałas za drzwiami. Chyba ktoś tu idzie. Mam nadzieję, że to wy. Chociaż jeśli robicie mi głupi dowcip, to nie jest to najlepszy moment.
Oznajmiła Zośka konspiracyjnym szeptem. Marek za plecami Sylwii klepnął Eryka, skinął na niego głową i dodał.
Chodź, weź radio.
Podeszli pod zatrzaśnięte drzwi gabinetu. Ze środka nie dobiegały żadne dźwięki. Marek przyłożył ucho do drewna. Niestety nadal nic nie słyszał. Próbował je znowu otworzyć, lecz drzwi nie ustąpiły. Nie słychać też było, żeby zaalarmowana została przebywająca po ich drugiej stronie Zośka. Marek trochę zaniepokojony, ale również zdeterminowany tym, co zobaczył przed chwilą, zaordynował wycieczkę na piętro. Ruszyli mijając resztę, wdrapali się po głównych schodach na górę. Stanęli na korytarzu i mimo, że prawie nigdy tego nie praktykowali, tym razem każdy ruszył w przeciwną stronę długiego na cały budynek wąskiego przedpokoju. Marek już od ostatniego schodka, na którym postawił stopę, zauważył, że dotychczasowe otwarte wejścia do poszczególnych pomieszczeń teraz są zamknięte. Jedynym wyjątkiem stanowił pokój, w którym swoim nieostrożnym zachowaniem położył drzwi na glebę.
Zamknięte! Wszystkie! Pozamykane są wszystkie drzwi!
Krzyknął z drugiego końca Eryk.
Ja też nie mogę otworzyć żadnych. Zatrzaśnięte jak te na dole.
Marek przykucnął obok jednego z wejść i ruszył kablem wchodzącym do środka pod ruchomym skrzydłem. Taśma trzymająca przewód kończyła się kilka centymetrów po obu stronach progu, dając zapas na wypadek zatrzaśnięcia się drzwi przez przeciąg, dzięki czemu zawsze był tam kawałek luzu.
A luz nadal jest. A da się zajrzeć do środka przez dziurkę od klucza albo szparą pod drzwiami?
Nic. Czarno jak w dupie.
Przerwał opisywanie obserwacji, jednocześnie podnosząc dłoń, by uciszyć Eryka. Usłyszał coś za drewnianymi drzwiami, przed którymi właśnie klęczał. Spojrzał na miejsce, gdzie niegdyś zamocowany był szyldzik z klamką. Była tam. Znowu tam była. Wypolerowana, złotego koloru mosiężna, solidna klamka. Powierzchnia pokryta łuszczącą się i spękaną farbą lśniła teraz połyskiem nowiutkiej białej farby. Reszta korytarza nadal wyglądała na paskudnie zapuszczoną ruinę, ale drzwi wraz z framugą... Eryk wzdrygnął się, cofnął o krok i wyprostował. Patrzył raz na Marka, raz na niewytłumaczalnie odnowione drzwi, które nie wiadomo skąd nagle się tu znalazły. Obaj odwrócili głowy jak na komendę, gdy usłyszeli za nimi śmiech i szczebiot młodziutkich dziewczęcych głosów. Równocześnie odsunęli się jeszcze o krok, kiedy usłyszeli tupot i zbliżające się w ich stronę narastające głosy. Nieoczekiwanie klamka opadła. Z trzaskiem odbijającej się drugiej wewnętrznej jej części solidne skrzydło odskoczyło do wewnątrz, uderzając o ścianę. Przed młodymi mężczyznami przebiegły dwie roześmiane dziewczynki. Zupełnie nie zwróciły na nich uwagi i pobiegły w drugi koniec korytarza. Zatrzymały się przed jednym z pokoi i zapukały.
Mamo, możemy wejść?
Zawołały razem, po czym niższa dodała.
Bardzo prosimy.
A co to za łobuziaki? Wędrują tu po nocy i spać nie dają?
Z udawanym oburzeniem i teatralną wręcz złością w głosie stanęła przed nimi owa kobieta z rozpuszczonymi długimi włosami. Ta sama, którą widzieli, kiedy pielęgnowała swoją fryzurę przed lustrem. Pochyliła się, uklękła na oba kolana i objęła swoje pociechy. Mocno je chwilę tuliła, po czym spróbowała wstać. Niestety zaplątała nogę w koszulę nocną, potknęła się i ciągle z dziewczynkami w objęciach przewróciła na podłogę, wyścielaną grubym, dywanowym chodnikiem. Zaczęły się wszystkie śmiać, a po krótkim momencie turlać. Dziewczynki wgramoliły się na mamę, a ta broniła się łaskotkami. Marek z Erykiem stali jak widzowie na scenie kameralnego teatru, gdzie zaledwie woal cieniutkiej firanki oddzielał widownię od aktorów podczas przedstawienia. Mężczyźni oświetlali korytarz swoimi czołówkami, których światło zdawało się nie docierać do oglądanej przez nich sceny. Ponownie kobieta z córkami zdawała się być oświetlana wyłącznie ciepłym, naturalnym światłem świec i lamp naftowych. Eryk chciał podejść bliżej, jednak Marek powstrzymał go, chwytając za przedramię. Położył sobie palec wskazujący na ustach, dając znać przyjacielowi, aby również milczał. Wsunął głowę do wnętrza pokoju, skąd wypadła ta wesoła burza. I zamarł. Pokój wypełniała atmosfera minionego wieku. Zapach kwiatów, palących się woskowych świec i nafty. Mieszały się z ciepłym aromatem wiejskiego, wieczornego, upalnego powietrza, które wpadało do środka przez otwarte na oścież okno. Wystrój był prosty, funkcjonalny, ale zarazem ciepły i dziewczęcy. Odmienny od obrazu gabinetu, który widzieli na monitorze na dole. Ławeczka, krzesełka i fotelik przed konsolą toaletki były tapicerowane, obite bladoróżowym, błyszczącym, gładkim materiałem. Meble stwarzały wrażenie dużo lżejszych i delikatniejszych. Helena, bo nie było wątpliwości, że to ona dokazywała z dziewczynkami po drugiej stronie korytarza, próbowała się podnieść i wyciszyć małe rozrabiaki. Zachęcała je, żeby wstały i poszły już do siebie.
Jak tylko wróci papa, poproszę go, żeby przyszedł ucałować was na dobranoc. Za chwilę przyniosę wam do pokoju po kubku ciepłego mleka. No już, zmykać.
Ponagliła córki. Obydwie grzecznie biegiem udały się do swojej sypialni-obawialni, ponownie przemykając obok stojących obok mężczyzn. Drzwi zatrzasnęły się za nimi. Eryk, patrząc na nie, próbował poklepać kolegę po ręce, ale zamiast tego kilka razy nieporadnie trafił w jego klatkę piersiową. Marek oderwał wzrok od Heleny, stojącej w progu jej sypialni, czekającej, aż córki wejdą do swojej. Dopiero kiedy i ona zniknęła wewnątrz swojego pokoju, zamykając za sobą drzwi, na powrót zatapiając w mroku pasaż na pierwszym piętrze, odwrócił głowę w kierunku przyjaciela wymachującego przed nim koślawo ręką. Ponownie stara, spękana, odłażąca płatami od drewna farba pojawiła się na sponiewieranych panelach i ramie. Jeszcze nigdy jak w tym momencie Marek nie widział zdziwienia, niepokoju i strachu wymalowanych na twarzy przyjaciela.
Stary, co to było?
Nie wiem, nie jestem pewien. Jeśli miałbym zgadywać, to właśnie widzieliśmy Helenę i jej córki.
Jak to możliwe? Cholera, jak możemy to wszystko widzieć? Jak na ekranach, na własne oczy, na własne uszy słyszeć? Jak to jest możliwe?
Nie mam pojęcia, ale żałuję, że nie mamy tu teraz Zośki. O kurwa. Na dół! Już!
Natychmiast puścił się biegiem przed siebie. Eryk zrobił to samo.
Widzieliście na ekranach, jak dziewczyny wychodzą z pokoju albo ich matka?
Zapytał, zeskakując z ostatnich trzech stopni do poderwanych nagłym poruszeniem na schodach Pawła i Sylwii.
Nie, nic nie widzieliśmy. Pokoje są nadal jak nowe. Znaczy, jak stare. Kurwa, jak dawniej. Ale wszyscy zniknęli. I są puste, odkąd poszliście na górę.
Wszyscy? Zniknęli?
No nie, spokojnie. Zośka jest u siebie, nadal w gabinecie.
Eryk, zostań z Sylwią i miejcie nadal oko na wszystko. Paweł, chodź ze mną. Weź kamerę inspekcyjną, pójdziemy na zewnątrz, spróbujemy zajrzeć przez okno. Tylko weź tę nasadkę na obiektyw, żeby można było obejrzeć cały pokój.
Kilka chwil później szli już wzdłuż ściany budynku, świecąc latarkami w każdą możliwą stronę. W tym momencie Marek miał już gdzieś zasadę nie rzucania się w oczy. Materiał, który pokazały kamery, a miał nadzieję, że zarejestrował się na dyskach, dostarczy im wystarczającą ilość dowodów na występowanie zjawisk nadprzyrodzonych i paranormalnych w tym miejscu. Kiedy znaleźli się pod pierwszym oknem gabinetu, nie dostrzegli żadnego światła ze środka. Okiennice były lekko przymknięte, ale nie na tyle, żeby blokować całkiem ewentualny blask, bijący od lamp, które tam zostawili. Paweł wyprostował usztywniany, jednak dający się kształtować w dowolny sposób przewód zakończony miniaturową kamerą. Wsunął ją pod drzwi. Na niewielkim wyświetlaczu urządzenia obraz pozostawał jednak czarny.
I co o tym sądzisz?
Nie mam pojęcia. W środku są nasze kamery, lampy. Zośka! Na dodatek sam przed chwilą widziałeś, że pokój wyglądał jak Downtown Abbey.
Chłopaki, wracajcie, szybko! Coś się dzieje! Zośka dziwnie się zachowuje!
Komunikat płynący z krótkofalówki zadziałał natychmiastowym zrywem obu zwiadowców. Rozchwiane strumienie światła chaotycznie padały w najróżniejszych kierunkach, podczas ich biegu w kierunku drzwi, przez które wyszli z budynku na zewnątrz. Kamera inspekcyjna nadal pracowała, gdyż nie zastanawiali się nad takimi drobiazgami, jak wyłączenie jej, kiedy ich koleżanka była w opałach. Kilkanaście sekund później wchodzili już do wnętrza opuszczonej rezydencji.
Co się dzieje? Co z Zośką?
Trudno powiedzieć. Schowała się za tą leżanką i nie wychodzi od ponad minuty. Zagląda, zerka, jakby się przed kimś chowała, albo sprawdzała, co się dzieje po drugiej stronie pokoju.
Nie mamy pojęcia, co jest grane. Ale kiedy zrobiłem screena i powiększyłem, sami zerknijcie.
Paweł odwrócił w ich stronę laptopa.
Ona jest przerażona.
Dobra, kończymy zabawę. Musimy ją stamtąd wyciągnąć. Idziemy.
Zaordynował Marek. Jego mina i stanowczość udzieliła się wszystkim. Złapał za łom, który nosili na wszelki wypadek, gdyby potrzebowali pomóc sobie z zablokowanymi drzwiami lub oknami. Stanęli przed wejściem do gabinetu na parterze. Zatrzaśnięte drzwi nie zamierzały ułatwić im sprawy. Podważone półmetrowym żelastwem zatrzeszczały złowieszczo i już mieli wrażenie, że puszczą, kiedy z trzaskiem odskoczyła jedynie listwa maskująca łączenie skrzydła z framugą.
Koniec części szóstej. Zasubskrybuj Szepty Horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii. Czytał Tomasz Osica.